GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Idziemy do wieku 19. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiejszy GPS o Rosji i Chinach. Relacje wzajemne. Lądowaliśmy w wieku 17. Wychodzimy troszkę na powierzchnię. Wiek 19, 20, no i 21. Ale zanim do tego, drodzy Państwo, audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a moim gościem jest profesor Michał Lubina, to ja mam pewne pytanie. Pytanie bardzo istotne. To znaczy, gdybyśmy mieli porównywać niedźwiedzia ze smokiem, smoka z niedźwiedziem, w kontekście, powiedzmy, pewnej kultury politycznej, wizji budowania państwa, podejścia do tego, czym jest imperium. No bo jeśli ja słyszę Zhongguo, państwo środka, no to generalnie środka, no to imperium. No, Rosja carska, rozpychająca się i na zachodzie, i na wschodzie, szukająca nowych przestrzeni. No właśnie, Michale, w książce porównujesz, zestawiasz ze sobą w sposób bardzo błyskotliwy i lekkostrawny. Prosimy, proszę o porównanie na potrzeby dzisiejszej audycji dla naszych słuchaczy, jakby tych dwóch podejść do państwowości, do rosyjskości i chińskości. Proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie za miłe słowa ponownie. Zacznę od Chin, bo one są w pewnym sensie prostsze. Chiny wiedzą, czym są. To znaczy Chiny są państwem środka, były zawsze centrum świata i nagle ten naturalny w ich oczach status utraciły w XIX wieku, kiedy zaczęła się dominacja Zachodu, która jest pewnego rodzaju chwilową anomalią z punktu widzenia chińskiego. To znaczy, to jest nienormalne, że państwa zachodnie rządzą, czy najpierw Wielka Brytania, później Stany Zjednoczone, i jak każda anomalia się musi kiedyś skończyć. I powróci wtedy naturalny stan rzeczy, czyli to, że Chiny będą rządzić. I Chiny, to określenie państwo środka jest też o tyle, jakby pomaga, że Chiny zawsze były w środku, one się nigdy nie ruszały, to jest cywilizacja, która się narodziła nad Rzeką Żółtą i tak na dobrą sprawę zawsze uważały się za środek świata i oczywiście to się rozrosły trochę, tak? Ta kolonizacja nastąpiła, podboje i tak dalej, ale tym niemniej to zawsze było centrum i do tego centrum przybywali inni. Brali tutaj różnego rodzaju osiągnięcia cywilizacyjne, kulturę materialną, duchową i tak dalej. Więc z perspektywy chińskiej oni są najlepsi, bo są Chińczykami. To jest jakby oczywiste. No i chwilowo utracili ten status w XIX wieku, ale już wracają. Już wracają na należne im miejsce. Ten powrót w chińskiej obecnej narracji zaczął się w 1949 roku po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej. Były tam oczywiście pewnego rodzaju błędy i wypaczenia za czasów Mao, ale nie przesadzajmy. Generalnie miał on z perspektywy chińskiej w 70% rację, w 30% się mylił. Mhm. Oczywiście krytycznie rzecz biorąc, to myślę, że odwrotnie. Natomiast tu chodzi o percepcję, a nie o fakty. Więc no i Chiny wracają na należne im miejsce i to oczywiście trochę potrwa, dlatego że to nie jest tak z dnia na dzień, natomiast jakby jest to dość świadome podejście i ono się zderza z tym rosyjskim podejściem, w którym no jest ogromna potrzeba bycia imperium, bycia silnym, bycia szanowanym przez innych. To ten bardzo ważny imperatyw rosyjski i budowania tego na w dużej mierze na militariach, na wojnie. Ja tam cytuję Lilię Szewcową i Bobolow, którzy takie zdanie ukuli, że wojna i przygotowania do wojny to był sposób, w jaki kultura rosyjska przetrwała. Mhm. I myślę, że to jest bardzo trafne określenie, bo proszę zwrócić uwagę, że Rosja ciągle się z kimś bije. No to jest po prostu państwo, które bardzo lubi wojnę jako środek prowadzenia polityki. Jest to też państwo, w którym jest bardzo duży poziom przemocowości w samym społeczeństwie, tak. Relacji międzyludzkich. No i on oczywiście w czasach kryzysu przybiera jeszcze bardziej patologiczne wymiary, a w czasach prosperity mniej, ale jest. No więc, a jednocześnie ten element takiej siły, potęgi, chęci dominacji no on się zderza z takim rozdwojeniem jaźni trochę rosyjskim, a właściwie takim ciągłym poszukiwaniem tego, czym Rosja jest. Dlatego, że no mamy te, historycznie rzecz biorąc, że od XIX wieku przynajmniej licząc te dwa nurty, czyli zapadnicielstwo, czyli okcydentalizm z jednej strony i słowianofilstwo z drugiej. No i to takie ciągłe jakby brak wpasowania się, czym jest, czy Rosja jest częścią Europy, czy może jednak czymś jest jakimś osobnym organizmem. No i to jest takie rozdwojenie jaźni. Ono jest jeszcze jakby dodatkowo jest taki element, który się łączy z tą siłą, takiego podskórnego strachu, że przyjdzie nowa smuta i wszystko się rozwali. Mhm. I że jakby ten strach w pewnym sensie, czy ta siła ma być odpowiedzią na to, że albo Rosja będzie imperium, albo nie będzie jej wcale. Mhm. I to jest taki bardzo silnie zakorzeniony paradygmat w myśleniu rosyjskim. Putin się w niego wpisuje, że zasadniczo no po prostu musi być imperium, bo albo, nie? Albo będzie potężna Rosja, której się wszyscy będą bać, a więc będą ją szanować, bo to mniej więcej tak idzie ten sposób myślenia. Albo będzie smuta, rozdzielą, zniszczą i tak dalej. No więc ja w książce cytuję Kissingera, który miał przecież okazję negocjować i z jednymi, i z drugimi, i z Sowietami, no, czyli de facto z Rosjanami, tam, i z Chińczykami.
Pozdrawiamy Henry'ego Kissingera, bo żyje, ma się chyba całkiem dobrze 99 lat.
Tak, i ostatnio nawet powiedział, że zmienił trochę zdanie na temat Ukrainy, także to,
no właśnie,
to trzeba
nawet
docenić.
Nawet on, tak. Proszę, tak. Wszedłem w słowo, więc, przepraszam.
Kissinger pisał, że no, on trochę przyrównywał tych Rosjan do takiego, to już moja lekka interpretacja, do takiej przekupy na targu, która po prostu będzie namolnie po prostu jakąś cenę narzucała i tak zmęczy tego klienta i w końcu już machnie ręką i weźmie, bo już ma dosyć tego. Natomiast on, Chińczyków, oczywiście to jest pewien element idealizacji. Kissinger jest znany z tej idealizacji, czy Mao, czy szerzej Chin, ale myślę, że nawet biorąc to w nawias, można to zacytować, że Chińczycy są po pierwsze bardziej wyrafinowani, bardziej sprawni, ale też, i to jest to kluczowe słowo, które chcę powiedzieć za Kissingerem, że jak on z nimi negocjował, to miał wrażenie, że rozmawia z ludźmi, którzy są dużo bardziej jakby emocjonalnie uporządkowani, tak, czy emocjonalnie świadomi tego, kim są. Siebie, z miejsca swojego na świecie, dokąd zmierzają i tak dalej. No i myślę, że to jest trafna obserwacja. Jednak to rozdarcie rosyjskie, ono oczywiście jest fascynujące. Ta hybrydowość rosyjska jest bardzo ciekawa w sensie kulturowym. Ale nie jest to osobna cywilizacja. No cokolwiek byśmy nie mówili o Rosji, no to raczej nie jest to osobna cywilizacja. To jest jakaś hybryda Europy z Azją i to szczególną Azją, raczej środkową niż dalekowschodnią. Natomiast no Chiny to jest osobna cywilizacja, więc i to jest ta różnica. Chiny
Co wiedzą, więcej, czy... według Luciana Pie, Chiny to cywilizacja, która udaje, że jest państwem. Lubię bardzo ten cytat.
Tak. To znany cytat, że o Indiach też tak można powiedzieć, nawiasem mówiąc.
W języku polskim były dobre, pewne dobre wzorce, bo przecież w tym przypadku w języku polskim mamy Chiny w liczbie mnogiej, sugerujące pewną mnogość, prawda? Choć kiedyś mówiono też Chiny, jeśli dobrze pamiętam. Podobnie zresztą była India, są w języku polskim Indie. Natomiast to, o czym mówisz, czyli pewne różnice fundamentalne, szukanie swego miejsca, Chińczycy uśpione, ale wdrukowane w chińskim DNA, że jesteśmy w centrum świata, niczego nie musimy udowadniać, a Rosjanie nieustannie potwierdzający i szukający tego imperializmu jako swoistej zapchaj dziury, mam wrażenie, dla swoich deficytów, no bo dochodzimy tutaj do miejsca, do tezy, którą ty w książce też wypunktowujesz, to znaczy Rosja jako mocarstwo tak, ale jednocześnie słabe państwo, w sensie spójności społeczno-politycznej, pewnej dojrzałości, postaw obywatelskich, dlatego te zrywy, ten militaryzm jest tam tak obecny, choć przecież historia Chin to także nie kończące się pasmo różnego rodzaju buntów od powstania Tajpingów, ale to oczywiście wpływy Zachodu i kontakt z zachodnim światem, patrząc jeszcze chociażby epokę walczących królestw, zdaniem wielu pierwowzór systemu Balance of Power i tak dalej. A zatem mamy takie porównanie. No, trochę ogień i woda. Jak je połączymy, to zaczyna nam się robić gorąco. No i próbujemy to łączyć. Michale, próbujemy to łączyć i lądujemy w wieku XIX, w wieku, który jest jedną wielką smutą, ale nie na Kremlu, a na dworze cesarskim dynastii Qing, to znaczy nierównoprawne traktaty. Czy Rosja ugrała dużo w wieku XIX? Powiedziałeś wcześniej o chociażby traktacie z 1860 roku. Tak? Czy Rosjanie tutaj się wyróżniali? Gdzie szukali swoich korzyści? W której części Chin? W jakim obszarze?
Rosja się trochę spóźniła z konsumowaniem słabości Chin, dlatego że w XIX wieku państwa zachodnie były tu jednak pierwsze, Wielka Brytania, później Francja, później długo później Niemcy i już Zjednoczone i Stany Zjednoczone. No i pomiędzy nimi weszła Rosja. Rosja między innymi dlatego się spóźniła, ponieważ po pierwsze zawsze była dużo bardziej zainteresowana Europą niż Azją, a ponadto ten układ z Chinami jednak długi czas im pasował. No on oczywiście był na chińskich warunkach, natomiast on był korzystny dla Rosji, no więc mieli spokój od wschodu, no to nie zwracali większej uwagi na to. Zresztą kierujący wówczas, czy w znacznej mierze wpływający na politykę petersburską, zruszczeni Niemcy na dworze w Petersburgu nie bardzo mieli ochotę tam na jakieś awantury na Dalekim Wschodzie, co innego ich interesowało, ale z kolei właśnie rosyjscy awanturnicy, czy podróżnicy Gennadij Newelsko i jeden z nich, taki rosyjski konkwistador, a inny to Mikołaj Amurski, Murawiow Amurski, to polityk, zresztą patron tego Newelskoja, także polityczny. No a oni z kolei szli właśnie w to, żeby wykorzystać tą słabość chińską. I kiedy rzeczywiście ta słabość chińska się już ujawniła, no to Rosjanie weszli, odbili tak naprawdę to, co stracili w tym XVII wieku, czyli to, co było sporne, czyli ten północny brzeg Amuru. I zrobili to tak naprawdę majstersztyk dyplomatyczny, ponieważ oni to zdobyli bez jednego wystrzału. Po prostu wykorzystali słabość chińską, konkretnie drugą wojnę opiumową, która wtedy trwała, a jednocześnie powstanie Tajpingów, o którym wspomniałeś. Tak. Bardzo ciekawe, dlatego że przywódca tego powstania się uważał za młodszego brata Chrystusa, także to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek.
No tak, wprowadza Królestwo Niebieskie, mikstura filozofii wschodu z chrześcijaństwem, też można sporo, myślę, publikacji znaleźć na ten temat. No, Chiny słabe niewątpliwie i Rosjanie korzystają, mówisz o majstersztyku, odbicie tego północnego skrawka Mandżurii, tak, nad Amurem.
A jednocześnie, czy korzystają na tym, że Chińczycy przegrywają tą wojnę opiumową drugą z połączonymi tym razem siłami anglo-francuskimi, a Rosjanie się ustawiają jako mediator. I to po prostu jest takie mediowanie w stylu po prostu najgorszej politycznej lichwy, dlatego że Rosjanie wystawili straszliwy rachunek Chińczykom za tą mediację. To bardzo sprawne. No, Rosjanie zawsze mieli dobrą dyplomację i zasadniczo to po pierwsze, bo ten pierwszy traktat ajguński to był wymuszony. No, po prostu wojska rosyjskie stały i wymusiły na gubernatorze chińskim zrzeczenie się tego obszaru, a następnie poseł rosyjski w Pekinie wymusił na dworze cesarskim akceptację tego faktu. No i to już by był ogromny sukces, ale Rosjanie poszli za ciosem. I to, co zrobili dalej, to już było absolutne mistrzostwo, a mianowicie zażądali i dostali kraj usuryjski, czyli to, co dzisiaj jest tym skrawkiem rosyjskiego Dajkia Wschodu, tam gdzie powstał później Władywostok. No i to już był rozbój w biały dzień, dlatego że tam się nigdy nie toczył żaden spór rosyjsko-chiński. Tam Rosja nigdy nie była. Po prostu zagarnęła obszary, tą część historycznej Mandżurii. No i co? No i co im zrobicie? No zabrała i tyle, nie? Więc bez jednego wystrzału. Także to było niecały milion kilometrów kwadratowych łącznie, nie? Więc to był niesamowity sukces. No i można powiedzieć, że według najlepszych wskazań są zły, tak? Że najlepiej jest walczyć nie walcząc, tak? Czyli zyskać coś bez walki, więc to było naprawdę znakomite.
No tak, to jest zwycięstwo bez walki. Wu Wei, zdaje się, to jest znów filozofia chińska, tak? Także...
Wu Wei to działać przez niedziałanie, tak? Ale to oczywiście można.
No tak, o to właśnie chodzi. To znaczy, jest sukces. Drodzy Państwo, mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzieli, że Władywostok to niespecjalnie związany był wcześniej z carską Rosją.
A Władywostokiem jest w ogóle, jeśli mogę wejść słowo, jest taka piękna anegdota Deng Xiaopinga, dlatego że Deng Xiaoping, jak raz właśnie z Kissingerem rozmawiał, to powiedział, że różne nazwy nadawane różnym miastom dobrze oddają, co te miasta mają znaczyć. No i chińska nazwa Władywostoku jest Haishenwai, co dosłownie znaczy ogórek morski, czyli strzykwa. To jest takie żyjątko w morzu.
Jest takie, tak. Niezbyt ładnie wygląda, przypomina różne inne rzeczy, ale może nie będziemy o tym mówić, mimo że pora jest taka, jaka jest. W każdym razie, czyli ten Władywostok został stracony.
Nie, Zatoka Strzykwy została stracona, tak? No bo Chińczycy te strzykły tam łowili. To nic nie było tak naprawdę. To nie miało większego znaczenia. No i na tym miejscu Rosjanie budują wielkie miasto Władce Wschodu. No to chyba pokazuje dość dobrze ambicje. No i rzeczywiście dobrze szli za tym ciosem. Później zaczęli taką półkolonizację Mandżurii, czy południowej Mandżurii. Zbudowali Harbin. Tutaj jest duża rola Polaków na carskiej służbie. Założyli miasto Harbin w ogóle. Założyli drogę. Browar Harbin to bardzo ważny, najstarszy browar w Chinach. Także Jan Wróblewski, także to jest wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o Polaków w Chinach. Niesłusznie niektórzy mówią, że pierwszy browar w Chinach Niemcy założyli. To jest skandaliczne, a po prostu dyletanctwo.
Ciekawe. Historia browarnictwa przy okazji nam się tutaj pojawia.
Pierwszy browar był polski. O tam kilka lat wcześniej przed Qingdao niemieckim. Natomiast wracając do wątku, no dobrze szło Rosjanom. To był jeden element, najważniejszy. Drugim elementem to była Azja Środkowa i tam Turkestan Wschodni, czyli po chińsku Xinjiang, tam też się mocno rozpychali, ale tam w tym momencie odpuścili, bo już to była szersza układanka, ale w każdej chwili mogli dalej iść. Natomiast z tą Mandżurią chcieli iść dalej. Tak naprawdę pod koniec XIX wieku w Chinach Rosja była drugim najpotężniejszym kolonizatorem, czy półkolonizatorem po Anglii. Więc i północ Chin była jej poletkiem.
Plus oczywiście Półwysep Koreański. Naturalny sposób połączony. O tym też rozmawialiśmy z doktorem Oskarem Pietrewiczem kilka tygodni temu. Ale czyli Rosja spóźniona, troszkę syndrom spóźnionego przybysza, ale jednak wykraja dla siebie pewien tort, nie taki wcale mały. Co jeszcze było tutaj potwierdzeniem tego, że Rosja nie zrezygnuje z ekspansji w kierunku chińskim?
Znaczy generalnie Rosja chciała mieć, chciała rządzić Azją, także, także to jest jasne, i pojedynkować się z Wielką Brytanią od tej flanki. Rosja miała apetyty na Tybet na przykład, który formalnie był pod chińską władzą, ale realnie był niezależny. No ale tam ich Anglicy ubiegli. No a przede wszystkim Rosja zasadniczo miała nadzieję na to, że wykroi największy kawałek tego tortu chińskiego. Mieli nawet specjalny fundusz łapówkarski, żeby przekupywać tych różnych urzędników cesarskich. No jakby modus operandi mają.
Znani byli z tego także w pierwszej Rzeczypospolitej.
No, w tej kwestii także jedni i drudzy, nawiasem mówiąc. To jest, dwie bogate tradycje się tu spotykają. Ale w końcu zostali zatrzymani przez coś, czy przez kogoś, czego się zupełnie nie spodziewali. To zarówno właśnie w Korei, jak i w Mandżurii, czyli przez Japonię. Bo oni zupełnie nie ocenili Japonii. Uważali, że Japonia jest takie mniejsze Chiny i zasadniczo to się łatwo z ich pokona. Mikołaj II nazywał Azjatów w chamski, rasistowski sposób makakami. No a proszę, a tutaj Japończycy...
Tak, kompromitująca porażka 1904-1905. Wojna rosyjsko-japońska, no kompromitująca, no, po raz pierwszy w historii Azjaci wygrywają w tej konfrontacji. No, Amerykanie wchodzą do gry, o Amerykanach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, bo to jest ważny kontekst. Theodore Roosevelt negocjuje traktat pokoju w Portsmouth, no i niewątpliwie to wydarzenie też gdzieś tam lokuje Rosję, która zaczyna tracić. Wracamy do tego wątku, drodzy Państwo, z profesorem Michałem Lubiną. Będziemy już wyłącznie w wieku XX i XXI. Przerwa muzyczna, serwis informacyjny. Kilka minut po 23. Do usłyszenia.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.